Drodzy, jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mogę tutaj stać. Jest to dla mnie wielka łaska, wielki przywilej. Tak dzisiaj myślałem o tym, jak tutaj w ogóle, jak to się stało, że stoję tu w tym miejscu, że mam okazję się czymś dzielić. I tak sobie myślałem, że gdyby ktoś, powiedzmy 2 lata temu, powiedział mi, że będę tutaj stał na nabożeństwie, na nabożeństwie środowym i miał słowo, to dla mnie by to było śmieszne, nie? Ja bym w to nie, po prostu nie uwierzył. Ale niesamowite jest to, że Pan Bóg zmienia człowieka, że osoba, która może być nawet zamknięta, która nie widzi takiej potrzeby, żeby się dzielić z innymi wierzącymi w ten sposób, może być zmieniana przez Boga i to jest właśnie dzięki Jego łasce. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem, będzie miało sens, że będzie to komuś potrzebne. I szczerze mówiąc, tak jak tutaj siedziałem, to miałem wrażenie i mam wrażenie, że po prostu wiele rzeczy, które przygotowałem, gdzieś tam uciekły z głowy, ale mam nadzieję, że dzięki Bogu jakoś to wyjdzie. Chciałem się krótko podzielić, pomodlić na początku. Drogi Panie, tak Ci dziękuję, że mogę tutaj być. Panie, dziękuję Ci, że Ty dajesz łaskę, Ty mówisz do każdego wierzącego, Panie, i dziękuję Ci, Ojcze, że Ty pobudzasz, że pobudziłeś moje serce, Panie, żeby stać tutaj, żeby dzielić się. I tak Ci dziękuję, Boże, za to. Tak się modlę, abyś to otwierał moje usta, Panie, aby to, co będę mówił, płynęło prosto od Ciebie, Panie, żeby to nie były moje słowa, moje przemyślenia, Panie, ale żeby to było to, co Ty chcesz dzisiaj do nas powiedzieć. Modlę się, Panie, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj będziemy mówić o liście świętego Pawła do Efezjan. Ten list został napisany około 62 roku. Paweł pisał go oczywiście do ludzi wierzących i kiedy pisał ten list, przebywał w więzieniu w Rzymie. W tym liście możemy czytać między innymi o tym, jak cudowna jest łaska Boża, przez którą każdy może być zbawiony. Też Paweł mówi dużo o jedności w Kościele, o tym, że nawróceni Żydzi i poganie są równi przed Bogiem. Motywuje też wierzących do życia według nowej natury. Nie jesteśmy już starym człowiekiem, tylko nowym człowiekiem, który został odnowiony w Chrystusie i możemy żyć według tego, co mówi nam Bóg. Ale na końcu tego listu, w 6 rozdziale, Paweł przypomina nam, że zostaliśmy cudownie zbawieni przez Chrystusa i mamy z Nim pokój, ale jednak jesteśmy w stanie wojny. To jest 6 rozdział i przeczytajmy wersety od 10 do 12. W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc wiemy, że jesteśmy w stanie wojny, ale co to w ogóle za wojna? Nie jest to wojna fizyczna. Nikt tutaj nie walczy za pomocą miecza. W powietrzu nie latają pociski. Armie nie ścierają się ze sobą. Chociaż taki obraz daje nam tutaj Paweł, ale jest to wojna duchowa. I ta wojna duchowa jest o wiele bardziej poważna niż ta fizyczna. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że ta wojna jest nieunikniona dla każdego wierzącego. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Od momentu, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, zostały rzucone przeciwko nam wszelkie siły, które mają tylko jedno zadanie, żeby nas zniszczyć. No i mamy teraz tylko dwa wyjścia. Albo stać i walczyć, zaufać Bożej mocy i walczyć zwycięsko razem z Nim według Jego planu, albo możemy poddać się i przegrać. Ale z kim właściwie walczymy? Na pewno nie walczymy z ludźmi. Tak jak jest napisane w 12 wersecie. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Możemy pomyśleć o wielu złych ludziach w rozumieniu tego świata. O jakichś oszustach, o mordercach, o gwałcicielach, o terrorystach. Ale są oni wszyscy grzesznikami tak samo jak my i potrzebują Zbawiciela. Choćbyśmy nawet wymienili osoby, które z historii, które są odpowiedzialne za miliony ofiar, takie jak Hitler czy Stalin, to przy naszym prawdziwym przeciwniku będą wyglądać po prostu jak małe dzieci. Naszym przeciwnikiem oczywiście, według tego, co Biblia mówi, jest diabeł. Dlaczego prowadzi on z nami wojnę? Przede wszystkim dlatego, że on nienawidzi Boga. A przez to nienawidzi też ludzi, którzy zostali stworzeni na jego podobieństwo. Ale z jeszcze większą zaciekłością on będzie walczył z dziećmi Bożymi. Ponieważ przed tym, jak przyszliśmy do Boga, byliśmy w Jego rękach, ale zostaliśmy przyjęci do Królestwa Bożego. Co jeszcze dowiadujemy się z tego fragmentu? Że diabeł nie jest sam. On ma pod sobą swoje własne, dobrze zorganizowane królestwo. Tak jak czytamy tutaj, nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. W Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus odpowiadał na zarzuty stawiane jemu, powiedział: a jeśli szatan szatana wygania, sam ze sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? Czyli dowiadujemy się, że diabeł ma swoje królestwo. Rzeczywiście. Ważne jest, żeby powiedzieć, że ta walka duchowa nie ma nic wspólnego z opętaniem. Człowiek prawdziwie wierzący, który chodzi w zaufaniu przed Bogiem, który jest blisko Boga, nie może być opętany, ponieważ jest świątynią Bożą i mieszka w nim Duch Święty. Idziemy dalej. Jak walczy nasz przeciwnik? Dowiadujemy się tego właśnie w 11 wersecie, że diabeł stosuje zasadzki. Zasadzki, zwiedzenia. I rysuje to przed nami obraz myśliwego, który zostawia pułapkę na swoją zwierzynę w miejscu, w którym się właśnie jej spodziewa. I kiedy zwierzę już uruchamia ten mechanizm, jest już dla niego za późno. W pierwszym liście Piotra jest też taki fragment. To jest 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Lwy potrafią godzinami obserwować stado, na które polują. Nie rzucają się od razu do ataku, tylko obserwują to stado. A czemu? Po to, żeby znaleźć w tym stadzie najsłabsze okazy. I możemy być pewni, że diabeł w podobny sposób będzie szukał u nas właśnie słabości i to właśnie w nie uderzy. Ale jaka jest nasza strategia w takim razie? Przede wszystkim naszą siłę do walki nie powinniśmy czerpać z siebie, z tego, jacy jesteśmy, tylko czerpać tą siłę z Boga. O tym mówi 10 werset. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Po drugie, mamy być zdyscyplinowani. Powinniśmy słuchać naszego dowódcę, który mówi nam, jak walczyć. Być może część z nas słyszała o słynnej bitwie pod Hastings, która rozegrała się w Anglii w 1066 roku. I w tej bitwie naprzeciwko siebie stanęli właśnie król Anglii Harold oraz normandzki król William, który planował przejąć koronę. I Harold, król Anglii, przegrał tę bitwę tylko dlatego, bo jego żołnierze złamali jego prosty rozkaz, który brzmiał, żeby stali mocno na swojej pozycji. Mieli oni idealną właśnie pozycję obronną na wzgórzu i przez tę pozycję ich przeciwnicy nie mogli się przebić. Także nadlatujące strzały nie czyniły im większych problemów. I stali tak niewzruszenie przez kilka godzin, ale zdarzyło się coś, co kompletnie odwróciło losy tej bitwy. William, wiedząc, że nie był w stanie się przebić przez obronę Anglików, postanowił zastosować fortel. Rozkazał swoim ludziom, aby upozorowali ucieczkę swoich wojsk. Niestety ta pułapka dla Anglików okazała się skuteczna. Duża część angielskich wojsk ruszyła w dół wzgórza za uciekającymi i tylko po to, ruszyła tam tylko po to, żeby zostać otoczona i pokonana. A więc ta bitwa zakończyła się tylko dlatego, że żołnierze złamali rozkaz swojego króla. I Bóg tak samo mówi nam, żebyśmy w tej walce duchowej stali niewzruszenie i bronili naszej pozycji, naszej wiary, naszej nadziei przed zasadzkami diabelskimi. W 1 Piotra właśnie w 5 rozdziale i 9 wersecie jest napisane: przeciwstawcie mu się mocni w wierze lub stójcie mocni w wierze. Nie możemy dać się sprowokować w tej walce. Musimy walczyć według Bożych zasad. Musimy po prostu słuchać naszego dowódcy. I po trzecie, co bardziej będę starał się rozwinąć, w tej walce Pan Bóg nie pozostawia nas bezbronnych. Ludzie, którzy nie znają Chrystusa, w tej walce nie mają żadnych szans. Są bezbronni, są wystawieni na ataki naszego przeciwnika, ale dla nas Pan Bóg daje odpowiednie wyposażenie. To jest pełne wyposażenie, którego potrzebujemy, żeby właśnie wygrać tą walkę. Nie jest ta zbroja Boża, o której dalej będziemy czytać, nie jest jakimś dodatkiem do naszego życia, nie jest podniesieniem naszej skuteczności w tej walce. Ta zbroja, noszenie tej zbroi, to jest wyznacznik tego, czy w ogóle tę walkę przeżyjemy. Ale tak naprawdę ta zbroja Boża to nic innego, jak stawanie się podobnym do Chrystusa. To jest odbijanie Jego charakteru. To nie są jakieś mistyczne działania wymierzone przeciwko diabłu. To jest czerpanie naszej siły z Boga i chodzenie w Jego sprawiedliwości. Właściwie tym podsumowaniem mógłbym zakończyć to słowo, ale idźmy dalej i zobaczmy, jak ta zbroja wygląda. Werset 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Tutaj musimy pamiętać, w jakich czasach żył Paweł. I to nam trochę ułatwi zrozumienie tego, jak ta zbroja wyglądała w jego czasach, która była noszona przez żołnierzy. I właśnie powinniśmy pamiętać, że praktycznie cały ówczesny świat był podbity przez Rzymian. I gdzie się, właściwie wszędzie, gdzie się spojrzało, można było zobaczyć rzymskiego żołnierza. I Rzymianie nie podbiliby takiej ogromnej części świata, gdyby nie właśnie rzymski żołnierz, dobrze uzbrojony i dobrze zdyscyplinowany. Wiele krajów też próbowało skopiować taktykę i uzbrojenie Rzymian. No i musimy oczywiście też pamiętać, że tak jak już mówiłem wcześniej, Paweł, pisząc ten list, przebywał w więzieniu i był otoczony rzymskimi strażnikami. I właśnie to wszystko prawdopodobnie, nie możemy tego powiedzieć w 100%, ale prawdopodobnie mogło wpłynąć po prostu na napisanie tego listu. Mogło być takim obrazem, który chciał nam pokazać Paweł. Dobrze, zacznijmy od pierwszego elementu, werset 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Trochę będę się odnosił właśnie do tego, jak wyglądał rzymski żołnierz. Mam nadzieję, że nie będzie tego za dużo. Ja akurat lubię historię. Może tutaj na sali są osoby, które nie lubią, więc przepraszam od razu z góry, jakbym zanudzał. A więc pas prawdy. Rzymski żołnierz pod swoją zbroją nosił bardzo luźną tunikę, która sięgała mu aż za kolana. I idąc do bitwy, musiał podciągnąć tą tunikę wyżej i spiąć ją pasem. Po co to robił? Z bardzo prostego powodu. Rzymianie walczyli w ciasnej formacji i raczej nikt by nie chciał, gdy podczas bitwy po prostu ubranie plątało mu się między nogami albo zaczepiało o innych żołnierzy, albo ich ekwipunek. Takie coś mogłoby spowodować po prostu upadek takiego żołnierza. Na pewno wielu z nas, przynajmniej mnie, zdarzyło się zaczepić o klamkę od drzwi. To takie niefajne zdarzenie, kiedy na przykład się gdzieś śpieszymy i nagle się zaczepimy i to nas kompletnie blokuje. I właśnie myślę, że podobne zdarzenie mogłoby mieć miejsce właśnie tutaj podczas bitwy, tak? I słuchajcie, czym jest ten pas prawdy? Można to rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, to jest nasze ugruntowanie w prawdzie, objawionej w Słowie Bożym. To jest znanie prawdy Bożego Słowa, odróżnianie jej od fałszu, od nieprawdy. W liście Jana, w 8 rozdziale, w 44 wersecie jest napisane o diable. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Drodzy, jeśli nie jesteśmy ugruntowani w prawdzie Słowa Bożego, jeśli nie znamy tej prawdy, jeśli miotamy się, to tak naprawdę diabeł będzie miał w naszym życiu wielkie pole do popisu. Będzie mógł wmawiać nam różne rzeczy, będzie mógł pociągać nas tak naprawdę do rzeczy, które przeczą Biblii. I po drugie, ten pas nie tylko koniecznie musi się odnosić do prawdy w sensie biblijnej prawdy lub doktrynalnej prawdy. On też oznacza naszą integralność i szczerość. Czyli coś, co jest przeciwieństwem hipokryzji. Jeśli właśnie chcemy stanąć do walki z diabłem, musimy mieć czyste serce. Musimy na co dzień, w każdym naszym postępowaniu, żyć w prawdzie. Musimy jej szukać, musimy w niej chodzić. Kolejna część zbroi Bożej. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Czym był pancerz? Pancerz był, właściwie można powiedzieć, największą częścią tej zbroi. Musiał być stosunkowo lekki, miał zapewniać swobodę ruchów, ale jego głównym celem była ochrona. Miał on chronić przed śmiertelnymi ciosami, przed ciosami, które mogą po prostu spowodować śmierć. Chronił on najważniejsze organy w naszym ciele. I taki dobry pancerz sprawiał, że ciosy wymierzone w niego odbijały się, stawały się nieefektywne i nie mogły dosięgnąć właśnie użytkownika tego pancerza. I właśnie ten pancerz sprawiedliwości nie oznacza naszej własnej sprawiedliwości, ponieważ gdybyśmy mieli polegać na własnej sprawiedliwości, założyć taki pancerz, to miałby on wiele dziur, byłby niedoskonały i by się rozsypywał tak naprawdę. Nasz przeciwnik nie musiałby bardzo się starać, żeby znaleźć w nim jakąś dziurę, jakąś niedoskonałość, przez którą mógłby po prostu wymierzyć cios. Ale ten pancerz sprawiedliwości oznacza przypisaną nam sprawiedliwość Chrystusa. Właśnie w momencie, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, Jego sprawiedliwość jest przeniesiona na nas. I możemy stać od tej pory przed Bogiem jako sprawiedliwi. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki zasługom Jezusa. I w ten sposób, jakkolwiek diabeł by się nie starał przebić ten pancerz, to nie ma szans. Jego ciosy po prostu będą się od niego odbijać, bo jesteśmy ubrani w tę sprawiedliwość Chrystusa. I kolejna część zbroi, buty. I dla mnie to jest najciekawszy element w tej zbroi, chociaż mogłoby się wydawać, że jest najmniej istotny. Wiecie, nigdy ten fragment, przeczytam go. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Jakoś zawsze, kiedy czytałem ten fragment, to właśnie ten werset mi tutaj nie pasował. Po prostu coś było nie tak. Tutaj Paweł mówi o zbroi, o tym, żebyśmy mocno stali, a tu nagle mówi o głoszeniu Ewangelii. I o co chodzi? No właśnie sprawdziłem, jak wygląda sprawa z tym wersetem. I okazało się, że w naszym tłumaczeniu jest trochę niedokładnie przetłumaczony. A mianowicie w oryginale nie ma w tym fragmencie nic o zwiastowaniu. I chociaż mogłoby się wydawać, że ten fragment bardzo dobrze pasuje do fragmentu z Izajasza z 52 rozdziału, tam gdzie jest napisane, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre wieści, to jednak ten werset nie odnosi się do tego fragmentu. Jest tu mowa zupełnie o dwóch różnych rzeczach. A kiedy ten fragment przetłumaczy się, to brzmi on tak. I obuwszy nogi w gotowość lub przygotowanie lub stabilność w Ewangelii pokoju. Czyli czyli obuwszy nogi w gotowość, przygotowanie lub stabilność w Ewangelii pokoju. Co to nam mówi? Na pewno wielu z nas wie, jak ważne jest dobre obuwie. Ja szczególnie pewnego razu się o tym przekonałem, ponieważ grałem w piłkę. Nie gram w piłkę zbyt dobrze, ale w zimę wynajmowaliśmy sobie halę i tam graliśmy. Robiło się coraz cieplej. Zawsze przyjeżdżał po mnie kolega, który mnie zawoził na miejsce. No i oczywiście tego dnia, tak jak zawsze, wziąłem ze sobą moje buty, które były dobre do grania na hali właśnie. Były dostosowane do nawierzchni. Ale tego dnia wsiadłem do samochodu, wziąłem te buty, wziąłem strój ze sobą i zaczęliśmy jechać w inne miejsce niż zawsze. Więc spytałem się, gdzie jedziemy. No i właśnie mój kolega mi powiedział, że już wynajmujemy teraz boisko do gry w piłkę, czyli zupełnie inna nawierzchnia. Pomyślałem sobie, no trudno, no, nie, to nie są korki, ale myślę, że jakoś te buty będą sobie radzić. Ale niestety było bardzo źle. Kompletnie te buty nie trzymały się na wierzchni. Ludzie z piłką obchodzili mnie. Nie mogłem zrobić zwrotu w miejscu. Po prostu kiedy biegłem, to żeby zmienić kierunek, to jeszcze musiałem pojechać 3 metry dalej. Kompletnie nie miałem przyczepności w tych butach. I co ciekawe, kiedy pomyślimy o obuwiu rzymskich żołnierzy lub żołnierzy z tamtego czasu ogólnie, jakie buty oni nosili? Sandały. Kiedy dzisiaj wyobrazimy sobie sandały, nasze dzisiejsze sandały, to są one... to są zwykłe buty do wyjścia na, nie wiem, na plażę. Można w nich chodzić, kiedy jest ciepło. Ale rzymskie sandały wyglądały zupełnie inaczej. Były wykonane z bardzo grubej skóry, to przede wszystkim. Były zapinane na rzemienie. Dzięki temu były bardzo dobrze dostosowane do nogi. I co najciekawsze, w podeszwach miały metalowe kolce. Po co dla rzymskiego żołnierza te kolce? Nie służyły one do walki. Właśnie dawały one dla żołnierzy przyczepność. Walczyli oni w ciasnym szeregu, w ciasnej formacji. I kiedy przeciwnik napierał na nich, po prostu mógł zepchnąć ich z miejsca. Ale dzięki tym kolcom mogli mocno stać na ziemi. Te kolce oczywiście dawały im też to, że byli mobilni, mogli atakować, byli gotowi do ataku. Czyli te buty dawały im, można powiedzieć, właśnie gotowość, takie przygotowanie do walki dobre i stabilność. I teraz jak to się odnosi do nas? Właśnie ta Ewangelia pokoju zapewnia nam solidny fundament, na którym możemy stać. Pojawia się pytanie, czy dobrze znamy właśnie dobrą nowinę, Ewangelię. Czy stoimy na niej pewnie? Czy jesteśmy w stanie utrzymać równowagę, kiedy napiera na nas przeciwnik? Czy możemy bronić wszystkich prawd, które są w niej zawarte? I kiedy jesteśmy właśnie odziani w te buty, jesteśmy gotowi i mamy stabilność i nasz przeciwnik nie może nas ruszyć z miejsca, a my czujemy się swobodni i możemy ruszać się bez przeszkód. I kolejna część uzbrojenia, tarcza wiary, werset 16. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I znowu tutaj odwołuję się do historii, trochę tego za dużo wiem, ale częstą praktyką wśród łuczników było stosowanie płonących strzał. I co taka płonąca strzała robiła? Poza tym, że tak jak zwykła strzała zadawała obrażenia, to jeszcze ogień przy kontakcie z jakimś materiałem po prostu potrafił zamienić człowieka w pochodnie. I takie zdarzenie oczywiście wywoływało panikę w formacji. Ten ogień oczywiście też mógł się przenosić na innych. I właśnie rzymskie tarcze tego okresu były wielkie i prostokątne. Tak naprawdę chroniły całego żołnierza. Często też pokrywano je substancjami, które gasiły ogień. Czyli takie pociski nie paliły się długo, one szybko gasły po spotkaniu z tarczą. Rzymianie też stworzyli formację żółwia, która zapewniała im właśnie ochronę z każdej strony. I ta tarcza wiary, która jest tutaj wymieniona, jest właśnie takim pełnym zaufaniem w Słowie Bożym, zaufaniem Jego obietnicom. Wiemy, że świat z każdej strony bombarduje nas przeróżnymi rzeczami. I kiedy właśnie przychodzi na nas, kiedy przychodzą takie kłamstwa, takie rodzi się w nas zwątpienie, na przykład kiedy diabeł mówi nas, że zgrzeszyłeś, Pan Bóg już cię nie kocha, wtedy możemy stanąć mocniej w wierze i z wiarą powiedzieć, nic nie odłączy mnie od miłości Bożej. A więc ta tarcza wiary to jest wiara w Słowo Boże, uchwycenie się Go, nie tylko znanie Słowa Bożego, ale po prostu pełne zaufanie w to, co Pan Bóg powiedział. I dzięki takiej właśnie tarczy możemy szybko odróżnić i odbić to, co jest fałszem. Idziemy dalej. Hełm, lub tak jak tutaj w naszym fragmencie, przyłbica zbawienia. Weźcie też przyłbicę zbawienia. Już chciałem iść dalej. I po co był hełm dla żołnierza? Oczywiście po to, żeby chronić głowę. Dlaczego ochrona głowy była taka ważna? Ponieważ nasz mózg to jest najważniejszy organ w naszym ciele. Ja akurat pracuję z osobami, które akurat ten organ mają uszkodzony i wiem, że to oddziałuje też na całe ciało tak naprawdę. I na polu bitwy wystarczył jeden celny cios w głowę, żeby wyeliminować przeciwnika z walki. Wiemy doskonale, że ten fragment mówi o walce duchowej, ale musimy też wiedzieć, że ta walka zaczyna się w naszej głowie, zaczyna się w naszym umyśle. I co diabeł stara się robić? On tak naprawdę albo oskarża Boga, albo oskarża nas przed Bogiem. Diabeł stara się wbić klin pomiędzy właśnie nas i naszego Ojca. On stara się zmieniać nasze myślenie, tak żebyśmy odchodzili jak najdalej od Boga, od Jego miłości. I to właśnie hełm zbawienia chroni nas przed tym. Właśnie kiedy mamy taką dojrzałą, pełną świadomość tego, czym jest zbawienie, możemy odpierać te ataki. I przyszedł czas na ostatni element tej zbroi. Tym razem jest to element ofensywny, miecz ducha. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Właśnie ten miecz reprezentuje Słowo Boże. Myślę, że najlepszym, może tak, wiemy, że Jezus często w rozmowach używał Słowa Bożego. Często nie walczył na argumenty, tylko używał Słowa Bożego. I właśnie najlepszym przykładem tego, jak Jezus używał Słowa Bożego w obliczu ataku diabła, jest fragment z Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału. Może nie będę go czytał, ale jest to fragment o kuszeniu Jezusa. Najskuteczniejszą obroną w naszym życiu, tak jak pokazał to Jezus, jest używanie Słowa Bożego. Właśnie rzymski żołnierz, chroniąc się za swoją tarczą, wielką tarczą, tak naprawdę nie wdawał się w szermierkę tym mieczem. On nie wymachiwał tym mieczem na każdą stronę. Jego taktyka polegała na tym, żeby się chronić za tarczą, stać mocno i w odpowiednim momencie wyprowadzić cios. I właśnie to widzimy w przykładzie Jezusa. Jezus, kiedy rozmawiał, kiedy diabeł go kusił, co Jezus mówił? Napisano. Jezus mówił, tak jest napisano. I on był przekonany co do prawdy Słowa Bożego. Drodzy, jak często my posługujemy się właśnie Słowem Bożym w ten sposób? Jak często, kiedy diabeł do nas podchodzi, staramy się walczyć na argumenty, staramy się z nim dyskutować. A powinniśmy właśnie robić to, co robił Jezus. Powiedzieć, napisano jest tak. I to jest najskuteczniejsza forma obrony, jaka jest. Chciałbym podsumować to, co powiedzieliśmy. Jak już wiemy, jesteśmy w stanie wojny. Ta wojna to jest wojna totalna, można by powiedzieć. Nie ma przed nią ucieczki dla wierzącego, jest nieunikniona. I diabeł w tej walce będzie używał wszelkich metod, żeby nas zniszczyć, żeby doprowadzić nas do upadku. On nie będzie się z nami szczypał. Tutaj nie chodzi o to, żeby on nam sprawił przykrość. On po prostu chce nas zniszczyć. Bądźmy tego świadomi. Ale z drugiej strony Bóg jest z nami. I to on nam mówi, jak walczyć. Nie miejmy też takiego obrazu, że są dwie strony konfliktu, równe sobie, jest Pan Bóg i jest diabeł. Tak naprawdę diabeł już został pokonany. Pan Bóg, Jezus, zwyciężył go na krzyżu. On już jest pokonany. On wie, że przegrał tą walkę. I jeszcze tylko ostatkami sił próbuje pociągnąć jak najwięcej ludzi za sobą. Pan Bóg nas wyposaża do tej walki. Bądźmy tego świadomi. Wiedzmy, że ta zbroja Boża jest dostępna dla każdego. Od momentu, kiedy przyszliśmy do Boga, kiedy uwierzyliśmy w Niego, kiedy Mu zaufaliśmy, ta zbroja jest dla nas dostępna. I to nie jest, ona nie jest dla osób wybranych, dla pojedynczych osób, ale ona jest dla wszystkich. I każdy wierzący powinien się w nią przeodziewać. Nie zakładać jednego z tych elementów, czy paru elementów, czy prawie wszystkich elementów, ale powinniśmy zakładać pełną zbroję Bożą, żebyśmy mogli stawić opór w dniu złym. I drodzy, to jest wspaniałe, że Pan Bóg nie pozostawia nas bezbronnymi. On się o nas troszczy, jesteśmy Jego dziećmi i On po prostu przysposabia nas do tej walki. I to jest Jego wielka łaska. I wierzę, że ten fragment, który mogliśmy dzisiaj tutaj rozważać, tak dobrze znany fragment nam, myślę, będzie dla nas po prostu przypomnieniem. Przypomnieniem tego, że po prostu Pan Bóg jest po naszej stronie. Że nie jesteśmy sami w tej walce, chociaż często czujemy, jakby Pan Bóg był gdzieś daleko, ale nie, On jest blisko. Nie dajmy się zwieść. To jest też kolejne kłamstwo. Bardzo dziękuję, że mogłem się tutaj dzisiaj z wami tym podzielić. Być może nie zrobiłem tego w jakiś bardzo dobry sposób, ale mam nadzieję, że komuś to pomogło. Amen.